Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Z najnowszego raportu NIK wynika, że coraz słabsi wykładowcy kształcą na polskich uczelniach. Coraz słabszych studentów na polskich uczelniach mamy. Jest nieprawidłowy system oceniania nauczycieli. Nie ma określonej ścieżki rozwoju nauczycieli. Czy z polskim szkolnictwem wyższym jest źle?
Nie, aż tak bardzo takiej radykalnej oceny bym pewnie nie postawił. Zresztą Najwyższa Izba Kontroli aż też tak mocno nie występuje. To jest oczywiście fragment większego raportu. Aczkolwiek faktycznie zgadzamy się z tym, że było wiele do poprawy, dlatego też przyjęliśmy nową reformę, reformę nauki i szkolnictwa wyższego, która weszła 1 października w życie i odpowiada na część wyzwań związanych właśnie z tymi zagadnieniami, które pan redaktor poruszył. Między innymi tworzy ścieżkę kariery dydaktycznej po to, aby właśnie osoby, które chcą być dobrymi dydaktykami, mogły rozwijać się w tym zakresie, czy wreszcie stawia też większe wymagania wobec uczelni.
Co pana najbardziej poruszyło, kiedy pan się zapoznał z głównymi grzechami tego szkolnictwa wyższego, został wytknięte?
Ja myślę, że jedną z takich kwestii jest pewnie przyjmowanie studentów na poszczególne kierunki studiów, bo faktycznie nawet najlepsze uczelnie w kraju doprowadziły do sytuacji, w której nawet na te najlepsze uczelnie były przyjmowane osoby z wynikami matury na poziomie 300%. I oczywiście poniekąd do tego zmuszał wcześniejszy system finansowania, który został jeszcze z poprzedniego okresu.
Na jakie kierunki?
Kierunki nauczycielskie na przykład. Niestety na wielu uczelniach są tego typu przykładem, czy kierunki pedagogiczne, które są prowadzone również w wielu uczelniach niepublicznych. To jest taka informacja, która pokazywana była w tym raporcie. My to zmieniliśmy w poprzednim roku, ponieważ wprowadziliśmy taką zasadę, że na jednego nauczyciela akademickiego nie może przypadać więcej niż 13 studentów i tym samym zablokowaliśmy takie pompowanie grup, które czasami grupy ćwiczeniowe potrafiły mieć po 60-70 osób.
Co jeszcze panu się rzuciło w oczy? Bo mi na przykład osobiście to, że jesteśmy bardzo daleko we wszelkich rankingach.
Oczywiście, tu jest pewne wyzwanie, jeżeli chodzi o rankingi międzynarodowe w szczególności, ale tu też jest kilka odpowiedzi w nowej ustawie, między innymi tak zwany mechanizm federacji. Wiele tych uczelni, które są na najlepszych pozycjach na świecie, to tak naprawdę są federacje różnych uczelni, czyli zbiory różnych uczelni, które występują pod jednym szyldem. My teraz takie możliwości wprowadzamy w nowej ustawie i dzięki temu też liczymy, że z jednej strony poprawi to naszą pozycję w rankingach, choć to nie jest najważniejsze, ale z drugiej strony pozwoli na prowadzenie wspólnych badań naukowych, a to, co jest najważniejsze, to, co jest elementem, który powoduje również podwyższanie jakości kształcenia, to jest wysoki poziom badań naukowych i zresztą to wprost stwierdza też Najwyższa Izba Kontroli, że tam, gdzie zauważono, że jest wysoki poziom badań naukowych, to co do zasady jest również wyższy poziom kształcenia.
Uniwersytet Warszawski zajął miejsce w czwartej setce najlepszych uczelni w rankingu szanghajskim. Kiedy my dojdziemy do tej drugiej setki, pana zdaniem?
Ja myślę, że to jest perspektywa około 5 lat. To nie jest nieosiągalny pułap. Tym bardziej, że akurat wymieniony Uniwersytet Warszawski planuje federację właśnie, wykorzystać nowy model współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. I to jest taki zabieg, który spowoduje, że na pewno ta pozycja tych dwóch uczelni będzie lepsza, a jednocześnie też badania naukowe na przykład nad lekami, polskimi lekami będą się lepiej rozwijały. Ale w Gdańsku, szczerze mówiąc, też warto byłoby rozważyć tego typu działania.
A są jakieś symptomy tego, że w Gdańsku uczelnie próbują taką koalicję związać?
Nie ma wprost takich informacji, ale jestem bardzo zadowolony pod tym kątem, jak uczelnie się do tego przygotowują. W szczególności tutaj trzeba byłoby wymienić pewnie Politechnikę Gdańską, która jestem przekonany, że będzie jedną z uczelni takich, która pokaże przykład, w jaki sposób wykorzystać nowe narzędzia z ustawy wynikające. Zresztą jedna z konferencji programowych, gdy przygotowywaliśmy nową ustawę przez 2 lata, właśnie odbywała się na Politechnice Gdańskiej, Politechnice, która jest jedną z najlepszych w kraju.
Jeszcze o raporcie NIK. Też takie dane z tego raportu. Z roku na rok spada liczba studentów. W 2012 na uczelniach wyższych było ponad 1 670 000 studentów, a w 2015 już tylko 1 349 000. Jak to się dzieje, że polskich studentów mamy mniej, a jednocześnie też według danych z raportu wzrasta liczba studentów zagranicznych? Co się dzieje z polską młodzieżą?
Na te dane bym nie spoglądał w liczbach bezwzględnych, bo ta obniżka liczby studentów wynika głównie z tego, że do tej liczby były brane również osoby, które uzupełniały wykształcenie, na przykład 40-latkowie, którzy szli na studia magisterskie, czy osoby, które nie miały wcześniej wyższego wykształcenia i je uzupełniały. Ta naturalna luka w wykształceniu już została w ciągu ostatnich 2 lat stopniowo uzupełniona. Poza tym mamy niż demograficzny. My i tak mamy jeden z najwyższych na świecie współczynników, jeżeli chodzi o liczbę maturzystów, którzy idą na studia. W związku z tym pod tym kątem naprawdę jesteśmy na świecie liderami.
Raport NIK wskazuje właśnie to niepokojące zjawisko przyjmowania na studia absolwentów szkół ze słabymi wynikami egzaminów maturalnych na kierunki kształcące nauczycieli. I w 2019 roku kilkadziesiąt uczelni straci możliwość kształcenia nauczycieli. Czy to jest rezultat tej kontroli, czy takie wnioski powzięliście wcześniej, żeby to, do tego doprowadzić?
Te wnioski widać były wspólne, bo my jeszcze nie znaliśmy wtedy ostatecznych tez raportu Najwyższej Izby Kontroli, ale w środowisku akademickim od wielu lat wybrzmiewa takie stanowisko, że uczelni, które kształcą nauczycieli czy pedagogów, jest za wiele, to jest jedna rzecz, ale po prostu one kształcą na niewystarczająco wysokim poziomie. Ja tylko, żeby uświadomić Państwu skalę, to w Polsce około 170 uczelni ma uprawnienia do tego, żeby prowadzić studia nauczycielskie lub pedagogiczne. To jest naprawdę bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę, że większość z nich kształci tylko i wyłącznie w weekendy, no to ta jakość kształcenia siłą rzeczy nie może być zbyt wysoka. My wprowadziliśmy już właściwie do nowej ustawy wymagania dotyczące wyższego poziomu badań naukowych czy współpracy z uczelniami akademickimi jako wymóg, który jest istotny i wymagany do tego, aby takie studia prowadzić.
Konstytucja dla nauki, wyższy budżet na rok 2019, dodatkowo prawie 2 miliardy złotych, podwyżki. Jakie podwyżki będą dla pracowników naukowych i pracowników obsługi administracyjnej? Bo chyba o tych trochę zapomnieliście.
Nie zapomnieliśmy. Faktycznie ustawa co prawda nie reguluje szczegółowego ładu płacowego dla pracowników administracji uczelnianej, bo to jest element autonomii uczelni i to uczelnia będzie regulowała. Ale w przyszłym roku, jeżeli chodzi o nauczycieli akademickich, bo od nich bym zaczął, podwyższamy faktycznie minimalne wynagrodzenia o około 800 zł brutto, więc to jest znaczące. Znacząco. To zależy od stanowiska. Stanowiska. Profesor będzie zarabiał minimalnie, zaznaczam, ponad 6400 zł brutto, plus do tego stażowe pieniądze z grantów różnego rodzaju. To są środki większe o ponad 1000 zł brutto w stosunku do obecnych zarobków. Natomiast faktycznie dodatkowo oprócz tych podwyżek płac minimalnych zwiększamy fundusz wynagrodzeniowy w uczelniach o 7%. Zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji. To już uczelnia zdecyduje, w jaki sposób je podzielić, ale pracownicy administracyjni są objęci tymi podwyżkami. To jest ważne, ponieważ oni naprawdę stanowią bardzo ważny filar funkcjonowania uczelni.
No właśnie, czy zapomniano o pracownikach administracyjnych przez ostatnie lata?
Ja myślę, że coraz bardziej się docenia pracowników administracji w uczelniach, ponieważ oni wspierają bardzo mocno nauczycieli akademickich, też od ich jakości, od ich sposobu wspierania uczelni zależy to, jak studenci oceniają uczelnię. W związku z tym myślę, że to powoli się zmienia. Ja naprawdę zachęcam wszystkie władze uczelni do tego, aby faktycznie dbać o administrację, bo to jest element dobrego funkcjonowania uczelni.
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, czyli ustawa 2.0, o której już wspominaliśmy, powstawała ponad 2 lata. Już jest, działa od 1 października. 3 zasadnicze założenia tej ustawy.
Pierwsza rzecz, poszerzenie autonomii organizacyjnej uczelni, to znaczy uczelnia wewnątrz będzie zorganizowana w taki sposób, jaki sama zdecyduje wspólnota akademicka, czyli nie narzuca, tak jak do tej pory minister, w jaki sposób mają, czy mają być wydziały, czy nie ma być wydziałów i tak dalej, i tak dalej. Tu poszerzenie autonomii, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest stawienie wyższych wymogów, jeżeli chodzi o jakość badań naukowych i jakość kształcenia. W szczególności uzależnienie wielu uprawnień uczelni, akademickich uprawnień, od jakości badań naukowych, a nie od liczby profesorów. Do tej pory było tak, że określona liczba profesorów decydowała o uprawnieniach akademickich, a nie zawsze to były osoby, które prowadziły badania nadal na wysokim poziomie. Teraz nie będzie tak istotne. Rozumiem to w ten sposób, że jeżeli na przykład profesor czy doktor habilitowany od 5 czy 10 lat nie opublikował żadnego artykułu, no to oznacza, że no nie jest na bieżąco w badaniach naukowych i to nie była żadna rękojmia do tego, aby gwarantować wysoki poziom kształcenia czy jakość badań naukowych. My to zmieniamy i to będzie teraz istotny nie tyle stopień naukowy, co aktualny dorobek każdego naukowca.
A jakie korzyści są dla studentów? Bo student to jest sól uczelni.
Kilka takich ważnych rozwiązań. Przede wszystkim kwestia uczciwego systemu, jeżeli chodzi o opłaty. Co do zasady, co prawda w uczelniach publicznych, na studiach stacjonarnych studia są bezpłatne, no ale są również studia niestacjonarne. Są studia w uczelniach niepublicznych i tam wprowadzamy taką zasadę, że przed rekrutacją na studia wszystkie opłaty muszą być znane i nie mogą być zmienione w całym cyklu kształcenia. To jest naprawdę duża nowość, bo do tej pory wiele uczelni niestety ponosiło opłaty w trakcie studiów, trochę oszukiwało mało
dużo,
studentów.
Dużo było takich
przypadków? Tak, w szczególności na trzecim roku studiów nagle podnoszona opłata, no student już za bardzo nie wie, czy zmienić uczelnię, czy nie, więc nie robi tego i płaci więcej. Teraz będzie tak, że tych opłat nie będzie można zmienić, trzeba będzie uczciwy cennik, tak jak w każdej
będzie
normalnej usłudze.
Będzie można karać uczelnię.
I plus, dokładnie jeszcze druga rzecz, no bo co z tego, że będzie zakazane, jak nie będzie żadnej sankcji, uczelnie, które będą łamać takie przepisy, będą mogły ponieść karę finansową do 50 000 zł za każdy przypadek naruszenia prawa.
Było sporo kontrowersji przy wprowadzaniu, czy przy pracach nad tym, nad tą ustawą, tak? Pamiętamy protesty. Czego wam się nie udało wprowadzić i dlaczego te protesty były, no, tak przez chwilę dosyć mocne, tak? Bo to chodziło o rady. Zarzucano politycznie.
Między innymi rady, choć nie zgadzam się z tezą, że protesty były mocne, bo w skali kraju to może, nie wiem, było 200 osób, które gdzieś tam protestowało na kilkunastu uczelniach łącznie. Teraz, gdy też była inauguracja roku akademickiego w Warszawie, taka duża, to 22 osoby dokładnie były na tych protestach, więc nie mówmy tutaj o jakiejś dużej skali. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście są osoby, które nieco się obawiają. Zarzut upolitycznienia w ogóle nie rozumiem, ponieważ wszystkich członków Rady Uczelni wybiera wspólnota akademicka, więc to nie minister, mimo że w innych krajach tak jest, wybiera Radę Uczelni. Na przykład w Niemczech jest tak, że to minister do spraw w danym landzie, na przykład w niektórych landach jest tak, że to minister do spraw nauki danego landu zatwierdza członków Rady Uczelni. U nas takich rzeczy nie ma. W Finlandii doszło do przymusowego łączenia wielu uczelni akademickich. U nas tego nie ma. U nas jest dobrowolność i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tu absolutnie z tymi zarzutami się nie zgadzam.
Kiedy my poznamy tak fizycznie i praktycznie zalety tej ustawy?
Ja myślę, że pierwsze będzie widać oczywiście w styczniu, kiedy te większe środki finansowe trafią również do uczelni. To jest jedna rzecz, ale druga sprawa, myślę, że pierwsze takie efekty będzie widać za rok, kiedy uczelnie, bo teraz mają rok na przygotowanie nowych statutów organizacji, gdy wejdziemy w tą nową strukturę organizacyjną, gdy wreszcie powstaną szkoły doktorskie, czyli nowy system kształcenia doktorantów z powszechnym systemem stypendialnym dla każdego doktoranta. I to już jest przyszły rok. W związku z tym te pierwsze takie namacalne efekty za rok w 100% będą widoczne, a myślę, że w skali 5 lat to badania naukowe wskoczą na wyższy poziom i też również programy studiów, to co istotne jest dla studentów, będą wiele ciekawsze.
Powiem jeszcze, pan pochodzi ze Słupska. Miał pan plan startu w wyborach na prezydenta Słupska?
No faktycznie byłem zachęcany do tego, żeby startować w wyborach. Nawet to było rozważane, ale... No,
jak pan oceniał upływającą kadencję?
No, w takim razie. Niestety, jakbym miał jedną określić innym wyrażeniem, to bym powiedział zmarnowane 4 lata.
Dlaczego?
Dlatego, że Robert Biedroń spędził większość czasu, po pierwsze, poza Słupskiem. Nie zrealizował swoich kluczowych obietnic. Tutaj chociażby wymienił już te, które bardzo sam chciał zrealizować. Instytut Zielonej Energii, hala sportowa w Słupsku, aquapark niedokończony przez 4 lata, mimo wielkich obietnic. Zmieniam pomysł Roberta Biedronia, które nie zostały zrealizowane.
Dobrze, że nie startuje?
Ja się bardzo cieszę. Dla Słupska to na pewno dobra informacja. Niech Robert Biedroń próbuje swoich sił w dużej polityce, ale myślę, że gdy przyjdzie czas na konkrety, to zdziwi się, że jednak polityka ogólnopolska wygląda nieco inaczej i trzeba faktycznie mieć konkrety i program, a nie tylko ładny uśmiech.
Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.